tysiąclecia, nastał czas królestwa lepszych lat. Jezus stąpił z górnych stron na ziemski, stąpił lód i zajmuje już swój tron, naprawi wszelki błąd. Śpiewajcie mu pieśń nową, grajcie mu pięknie z okrzykiem radości. Tobie śpiewał Mojżesz swą radości pieśń. Wywyższony Jahwe jest. Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń. Chwała Barankowi. Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach. I Pan jest wierny we wszystkich swoich dziełach. Bóg nie jest jak człowiek, który zmienia zdanie. Gdy Bóg mówi coś, a potem tego nie czyni, czy Bóg mówi coś, a potem tego nie czyni? Czy Bóg zapowiada coś, a później tego nie wypełnia? Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach. Thank you. pańskie jest proste, a on wierny we wszystkim, co czyni. Wiedz, że Pan Bóg twój jest Bogiem wiernym, zachowującym przymierze.
Stały. Witam wszystkich naszych słuchaczy, drogich braterstwa, którzy się tutaj zgromadzili. Dzisiaj, 2 tygodnie temu miałem mówić ten wykład, ale niestety byłem chory, więc brat Adam mówił za mnie wykład, a teraz ja za brata Adama mówię. Dzisiaj mamy taki temat, właściwe używanie rzeczy ziemskich. Coś sobie powiemy w kontekście poświęcenia, jak poświęcony chrześcijanin powinien podchodzić do ziemskich spraw, do ziemskich rzeczy, jak z nich korzystać. Pierwszy tekst, jaki odczytamy sobie, to będzie Jozue 24:15. Jozue 24:15. A jeśli wam się zdaje, że źle jest służyć Panu, wybierzcie sobie dziś, komu będziecie służyć. Czy bogom, którym służyli wasi ojcowie po drugiej stronie rzeki, czy bogom Amorytów, w których ziemi mieszkacie. Lecz ja i mój dom będziemy służyli Panu. To działo się, te słowa zostały wypowiedziane, kiedy Izraelici przekroczyli Jordan, kiedy Mojżesz zmarł, a Jozue był już wodzem Izraela. Jozue stwierdził, że nadszedł właściwy czas, aby powziąć pewną decyzję dla ludu izraelskiego. Nadeszła właściwa pora, aby zadecydować, czy nadal chcą być wierni jedynemu Bogu, prawdziwemu Bogu, czy dadzą się poprowadzić poprzez bałwochwalstwo ludzi, bałwochwalstwo obcych bogów, ludzie, którzy zamieszkiwali ziemię chananejską, czcili nieprawdziwych, bałwochwalczych bogów. Jozue w tej wypowiedzi wcześniej zgromadził wszystkich, przypomniał im całą historię ludu izraelskiego, wszystkie błogosławieństwa, które prawdziwy Bóg na nich zesłał, łaski, którymi się cieszyli. A potem właśnie tak się wypowiedział, jak czytaliśmy. My jako figuralni Izraelici również musimy się opowiedzieć, czy chcemy służyć prawdziwemu Bogu, czy właśnie bałwanom, czy nieprawdziwym bogom, albo takim bogom, których sobie stawiamy zamiast prawdziwego Boga. Chrześcijanin, który zdaje sobie sprawę, że Bóg mu wcześniej błogosławił, kierował go, podtrzymywał w przeszłości, powinien dojść do stanowczej i zupełnej decyzji dotyczące jego biegu życia. Sam akt dojścia do takiej decyzji jest wielkim błogosławieństwem i wielką pomocą w kształtowaniu charakteru. Za każdym razem, kiedy podejmujemy stanowcze decyzje, to one wzmacniają nasz charakter, wzmacniają nasz umysł oraz bardziej jesteśmy przygotowani na dalsze próby. Aby podejmować decyzje chrześcijańskie, musimy kierować się wolą Bożą. Ta wola Boża zawarta jest w Słowie Bożym, które musimy przyjmować do serca, a jeżeli już mamy tą wolę Bożą w sercu, to możemy podejmować wtedy właściwe decyzje. Jest także wielce właściwą rzeczą, abyśmy ponawiali regularnie nasze poświęcenie, nasze postanowienia czynienia tylko woli Bożej we wszystkich sprawach. Czyli jakby odnawiali ten ślub, który raz zawarliśmy z Bogiem, gdyż sprawy codziennego życia bardzo łatwo, wystarczy się tylko temu poddać, bardzo łatwo zaduszą myślenie o poświęceniu, o rzeczach duchowych, o rzeczach niebiańskich. Wystarczy się tylko poddać temu codzienności, życia, a cały dzień będziemy mieć praktycznie zajęty. Dużą część dnia zajmuje praca zawodowa, później niewiele nam zostaje już tak naprawdę dnia na rzeczy, które możemy poświęcić sprawom duchowym. Jakub 4:8. Jakub 4:8. Zbliżcie się do Boga, On zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyście serca ludzie umysłu dwoistego. Tutaj jest powiedziane, że zbliżenie się do Boga spowoduje to, że On zbliży się do nas. Czyli jeżeli chcemy się zbliżać do Boga, to On wtedy jakby coraz bardziej daje nam poznawać siebie, zsyła nam swojego ducha, abyśmy coraz bliżej byli Jego, Jego charakteru oraz Chrystusa. Również jest powiedziane w Biblii, przeto jecie lub cokolwiek czynicie, wszystko ku chwale Bożej czyńcie. Także dla poświęconego wszystko, co czyni, co powinien czynić, powinien tym oddawać chwałę Bogu. Mateusz 6:24. Nikt nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo jednego będzie się trzymał, a drugim pogardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Nie można jako poświęcony chrześcijanin służyć Bogu i mamonie. Mamona to jest słowo wywodzące się z aramejskiego i znaczy zysk. Mamona tutaj oznacza bogactwo, ziemskie korzyści, wygoda, przyjemności życia. Także nie może to być naszym celem, aby służyć mamonie, przyjemnościom życia, bogactwu, zyskowi, ale my mamy służyć Bogu. Oczywiście nie możemy się całkowicie wyzbyć. Musimy pewne środki na życie jakby zdobywać, ale nie może to być naszym głównym celem. Często jest to głównym celem chrześcijan z imienia, którzy nazywają się chrześcijanami, a tak naprawdę nie czynią tego, co jest co Jezus pokazał jako wzór. Tylko oni się nazywają chrześcijanami, a nie czynią jakby woli Bożej. Rzymian 6:16. Czyż nie wiecie, że komu oddajecie siebie jako słudzy w posłuszeństwo? Komu jesteście posłuszni, tego jesteście sługami. Bądź grzechu ku śmierci, bądź posłuszeństwa ku sprawiedliwości. Tutaj jest powiedziane, że temu, czemu jesteśmy posłuszni, temu służymy. To, co jest najważniejsze w naszym życiu, to, czemu jakby oddajemy siebie, to tak naprawdę temu służymy. Możemy zadać sobie pytanie, czemu się tak naprawdę oddajemy? Czy Bogu, czy jakimś codziennym rzeczom? Co jest najważniejsze w naszym życiu? Co najwięcej czasu zajmuje w naszym życiu? Temu jesteśmy posłuszni. Codzienne rzeczy, jakby pokusy tego świata, jeżeli temu służymy, to prowadzi do grzechu i śmierci. To nie prowadzi do zdobywania życia wiecznego. Do zdobywania życia wiecznego prowadzi służba Bogu i droga za Chrystusem. Tak jak mówiłem, bardzo dużo chrześcijan z imienia wyobraża sobie, że służą Bogu, a w rzeczywistości służą nieprzyjacielowi. Wyobrażają sobie, że zbawienie daje uczęszczanie na obrzędy regularne, częste. A po takim uczęszczaniu na obrzędy często ich życie się nie zmienia. Idą do pewnego kościoła, wracają tacy, jacy byli. żadnej zmiany w postępowaniu. Czy to jest służenie Bogu, czy czemu innemu? Drugi Tymoteusz 1,7. Nie dał nam bowiem Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i zdrowego umysłu. Chrześcijanom dał Bóg ducha mocy, że mają silną wolę, moc charakteru, miłości, mają zdolność ducha samoofiary dla Boga, dla drugich, dla właściwych celów rozumnych i zdrowego umysłu, czyli właściwie potrafią ocenić rzeczy obiektywnie według Słowa Bożego. Wielu, którzy powzięli decyzję o poświęceniu, o pójściu za Jezusem, chociaż pokutowali za grzechy, wyznali potrzebę Zbawiciela i przyjęli Go, ale tak naprawdę nie stali się Jego uczniami, nie zaparli samych siebie, nie wzięli swego krzyża i nie naśladują Go. Mateusz 16,24. Wtedy Jezus powiedział do swoich uczniów: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyprze samego siebie, weźmie swój krzyż i idzie za mną. Tutaj Jezus miał na myśli, żeby wyparcie się samego siebie oznacza, żeby zapomnieć o starym jakby człowieku, który jest w nas, a przyjąć nowe cele przy poświęceniu. Służenie Bogu, służenie braciom, prawdzie i sprawiedliwości, a nie służenie potrzebom starego człowieka. Weźmie swój krzyż, czyli weźmie doświadczenia, które Bóg na nas zsyła, aby się ulepszać. Musimy to znosić, aby nasz charakter był coraz bardziej szlifowany, aby był coraz lepszy, aby był coraz piękniejszy, jak kamień, jak drogocenny kamień szlachetny. Także niektórzy tak naprawdę nie uczynili tego kroku, nie wyrzekli się samych siebie, nie wzięli swego krzyża, nie biorą swoich doświadczeń i nie naśladują go. Inni zaś poświęcili się Bogu pod kierownictwem Chrystusa, lecz niewiernie wykonują swoje poświęcenie. Nie prowadzą stale dobrego boju wiary, a przez to nie chwytają się żywota wiecznego. 1 Tymoteusz 6,12. Staczaj dobrą walkę wiary. Uchwyć się życia wiecznego, do którego też zostałeś powołany i o którym złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Każdy dzień chrześcijanina powinien być bojem. Każdego dnia przychodzą na nas różne próby i doświadczenia, w których powinniśmy wygrywać, zwyciężać ciało, świat i szatana i przez to umacniać swój charakter, być lepszymi. Czy każdego dnia prowadzimy ten dobry bój wiary? Czy staramy się o to, aby prowadzić ten dobry bój wiary, czy stoimy w obozie? Czy nic nie robimy, aby ten bój prowadzić? Czy pogłębiamy wyrozumienie Słowa Bożego? Czy każdego dnia przyswajamy sobie obietnice Boże? Przyswajamy sobie miłość Bożą? Czy każdego dnia odrywamy swoje uczucia, myśli od rzeczy niepotrzebnych? każdy może zadać takie pytanie. Wielu przyjmuje też Słowo Boże do dobrego i uczciwego serca, ale dozwala troskom tego świata, omamieniem bogactw i pożądliwością innych rzeczy wchodzić do ich serca i zaduszać Słowo. I niestety takie jednostki również nie przynoszą pożytku. Mateusz 13, 22. Mateusz 13, 22. A posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale troski tego świata i uda bogactwa zagłuszają słowo i staje się on bezowocny. Myśl zawarta w tym tekście jest taka, aby nie pozwolić troskom, bogactwom tego świata, rozkoszom życia doczesnego wyrosnąć jako ciernie, jako chwasty, oset w ogrodach naszego serca, przeszkadzając dobrym owocom Słowa Bożego, zasadzonego w nim. Czyli te chwasty, te doczesne rzeczy mogą tak wyrosnąć, mogą takie znaczenie w naszym życiu nabrać, że po prostu zaduszają te owoce Słowa Bożego, czyli one schodzą jakby na drugi plan. I to czasami możemy nawet nieświadomie uczynić. Wystarczy się poddać temu. Tak naprawdę później takie jednostki większość czasu spędzają na właśnie pieczołowaniu tego życia, dbaniu o to doczesne życie, a sprawy duchowe przysłonięte, zaduszone przez te chwasty. Ale czy więc zło jest rzeczą mieć jakiekolwiek troski w tym świecie, na przykład starać się o rodzinę lub inne tutaj doczesne takie sprawy? Nie. 1 Tymoteusz 5:8. 1 Tymoteusz 5:8. A jeśli ktoś nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, ten wyparł się wiary i gorszy jest od niewierzącego. Tutaj mamy zalecenie w tym wersecie, żeby dbać o swoją rodzinę, gdyż jeżeli nie dbamy o rodzinę swoją doczesną, to tak jak tu mówimy, że to tak naprawdę wyparliśmy się wiary i jesteśmy gorsi niż niewierzący. Również 2 Koryntian 8:21. 2 Koryntian 8:21. Starając się o to, co uczciwe, nie tylko przed Panem, ale też przed ludźmi. Tutaj ten tekst mówi o tym, żeby się starać o uczciwe rzeczy, czyli jakieś dobra materialne, o zdobywanie dóbr materialnych, oczywiście w uczciwy sposób, jako chrześcijanie. Ale tak jak mówiłem, to nie powinien być nasz główny cel. Czy jest grzechem posiadać bogactwo, mieć ładny dom, mieć samochód, nosić ładne ubranie? Nie. Abraham, Izaak, Jakub i Józef byli bogaci, ale jednak byli oni wiernymi sługami Najwyższego. Tak samo wielu naśladowców Jezusa również posiadało dużo dóbr tego świata. Ale jednak byli oni wierni w swoim szafarstwie. Co prawda, czym więcej mamy, tym więcej jakby mamy na głowie i musimy się tym zajmować. Także to może się stać pewną przeszkodą w poświęceniu. Może nam jakby zmienić cel. Ale nie musi. Czy chrześcijanin ma mieć przyjemności tego życia? Czy nie może się cieszyć pięknem natury, doznaniami jakimiś smakowymi w pokarmach, jakimiś zapachowymi w kwiatach, na przykład śpiewem ptaków i cudami arcydzieła Bożego, na przykład różne krajobrazy, góry. Jak najbardziej może się cieszyć. Bóg wszystko to stworzył dla człowieka, aby się tym wszystkim cieszył. Tak jak Jezus mówi Mateusza 6:29. A mówię wam, że nawet Salomon w całej swojej chwale nie był tak ubrany jak jedna z nich. Mówi tu o liliach. Też przeczytam 28. A o ubranie dlaczego się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie pracują ani nie przędą. A mówię wam, że nawet Salomon w całej swojej chwale nie był tak ubrany jak jedna z nich. Tutaj Jezus docenił piękno stworzenia Bożego, że lilie, tutaj stwierdził, że są piękniejsze niż piękna szata króla Salomona. Chociaż później mówi, że te lilie później wyschnięte idą do pieca, chociaż są takie piękne. Bóg nam wszystkiego dał obficie, błogosławieństw, tutaj nawet na tej niedoskonałej ziemi, żebyśmy mogli z tego korzystać w rozsądny sposób, ale nie przekładać tego na nasz główny cel, na zdobycie życia wiecznego, gdyż jeżeli tego nie zdobędziemy, to co tutaj jest, będzie dla nas tylko doczesne, tymczasowe. A to, co sobie my zdobywamy, to jest wieczne. To, co Bóg i Chrystus nam mówi, to są nadzieje wieczne, wiecznego życia, abyśmy mogli się tym cieszyć całe życie, całe wieki. 1 Tymoteusz 6:17. Bogaczom tego świata nakazuj, aby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu żywym, który nam wszystkiego obficie udziela, abyśmy z tego korzystali. To może jest niefortunnie to przetłumaczone, bo tu bardziej chodzi o to, że w pierwotnym kościele byli zarówno ludzie biedni, jak i bogaci. Jest takie zalecenie, aby bogatym braciom nie powinni się uważać jako lepsi. Nie wynosili się, nie pokładali nadziei w tym swoim bogactwie. Lecz tak naprawdę wszyscy są równi wobec Boga. Bóg ocenia swoich chrześcijan po tym, jak są blisko Jego, jak bardzo przyjmują, jak blisko postępują według wzoru Chrystusowego. Tak Bóg ocenia chrześcijan, a nie po doczesnych rzeczach, czy są bogatsi, biedniejsi. Na to Bóg w ogóle nie zwraca uwagi, tak jak również Jezus, że powiedzieli mu, nie masz względu na osoby. Jezus nie patrzył, czy ktoś jest z kręgów władzy, czy ktoś jest z kręgów duchowieństwa. On każdego oceniał po sercu, po charakterze. Te chwasty, o których mówiłem, czyli doczesne te rzeczy, które zabijają nasze główne cele poświęcenia, powinniśmy tępić, a uprawiać owoce ducha. Jana 15:8. W tym będzie uwielbiony mój Ojciec, że wydacie obfity owoc i będziecie moimi uczniami. Jezus tutaj zachęca, aby wydawać obfity owoc z ducha prawdy, aby owocować zaletami charakteru, aby nasze owoce, nasze zalety charakteru były coraz piękniejsze, coraz większe, coraz więcej ich było. I po tym poznają, po owocach nas poznają, czyli po naszych zaletach charakteru. Powinniśmy łaknąć i pragnąć sprawiedliwości, szukać najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko, pokarm, napój, odzież, będzie wam przydane. Mateusz 5:6. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, ponieważ oni będą nasyceni. Obecnie nie mamy na tym świecie sprawiedliwości. Ale poświęceni chrześcijanie, ci, którzy chcą być chrześcijanami, mają pragnienie sprawiedliwości, aby ta sprawiedliwość zapanowała na tym świecie. I po tym można ich poznać, że oni łakną sprawiedliwości. A Jezus, Bóg i Jezus dał takie nadzieje, że już wkrótce, dzięki okupowi Jezusa, ta sprawiedliwość na tym świecie zapanuje. Ten czas jest bardzo bliski. Także ta nadzieja daje wielkie właśnie, wielkie wsparcie takim chrześcijanom. Mateusz 6 od 31 do 33. Mateusz 6 od 31 do 33. Nie troszcie się więc, mówiąc, cóż będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo w co się ubierzemy. Bo o to wszystko poganie zabiegają. Wie bowiem wasz Ojciec Niebieski, że tego potrzebujecie. Nie chodzi tu, żeby zupełnie jakby zaniechać te troski doczesne, gdyż inne wersety mówią, żeby nie, żeby troszczyć się o te dobre rzeczy. Chodzi o to, żeby nie stało się naszym to głównym celem. Tak naprawdę, żebyśmy nie przywiązywali do tego zbyt wielkiej wagi. Jezus nie przywiązywał do tego zupełnej wagi, można powiedzieć. On podróżował z Ewangelią, głosił, był goszczony, nie miał swojego jakby domu, był wszędzie goszczony. Nie myślał o tym, co będzie jadł, co będzie pił. My oczywiście musimy troszeczkę myśleć, ale głównie szukajmy Królestwa Bożego. A Bóg nam, tak jak mówi, nam przyda to. Jeżeli będziemy wiernymi poszukiwaczami Królestwa Bożego, to Bóg sprawi tak, że nie zabraknie nam tych doczesnych rzeczy, bo tak powiedział. Różni złodzieje w domu. Chrześcijanin, który poświęcił swoje życie Bogu i próbuje czynić Jego wolę we wszystkich sprawach, napotka na swej drodze wiele przeszkód oraz liczne rzeczy pochłaniające jego uwagę. Wiele z tych rzeczy wydawałoby się jest całkiem niewinnych, nieraz bardzo użytecznych dla chrześcijanina. A jeżeli nie będzie się miał na baczności, zabiorą mu one wiele czasu i uwagi, stając się przeszkodą w poświęceniu się Panu i w służbie dla Jego sprawy. Na przykład taki internet jest bardzo pożytecznym przewodem w przekazywaniu na przykład bieżących wiadomości, znaków czasu oraz użytecznych informacji. Także może on się okazać bardzo pomocny dla chrześcijanina w wykonywaniu jego poświęcenia. Ale jeżeli taki chrześcijanin nie będzie staranny, to pochłonie mu takie medium, na przykład jak internet, zbyt wiele cennego czasu, który mógłby odkupić. Efezów 5:16. Efezów 5:16. Odkupując czas, bo dni są złe. Obecnie ten tekst jest bardzo aktualny. My obecnie mamy bardzo niewiele czasu w odróżnieniu od na przykład wcześniejszych wieków, kiedy nie było mediów, nie było różnych mediów, nie było podróżowania. Tak naprawdę ludzie większość czasu siedzieli w domu, spędzali na jakieś tam pracy, na pracy, a resztę czasu praktycznie mieli wolną, można powiedzieć, i mogli rozwijać się duchowo. A teraz wystarczy włączyć jakieś medium i cały dzień mamy do końca zajęty niepotrzebnymi treściami, które zaśmiecają nasz umysł. Ogromna większość treści, które są zawarte na przykład w internecie lub innych mediach, są niepożyteczne. Nic nie wnoszą do naszego życia, zwłaszcza poświęconego życia. Dlatego należy dobierać starannie treści i zachować w tym umiar. Co nie jest dzisiaj łatwe. Ludzie mają z tym problem. Poświęcony powinien wykorzystać, poświęcić swój większość swojego czasu wolnego na badanie, praktykowanie i rozpowszechnianie Słowa Bożego. Ile tak naprawdę tego czasu dziennie poświęcamy na to? Możemy sobie zadać takie pytanie. Gdzieś widziałem w internecie takie powiedzenie. Jeżeli szatan nie może nas uczynić złymi, uczyni nas zajętymi. I to w dzisiejszym świecie jest bardzo sensowne. Jeżeli szatan nie może z nas zrobić złych ludzi, nie mamy takich tendencji do zła, to da nam tyle rzeczy, tyle doczesnych obowiązków, że po prostu już nie będziemy mieli czasu na rozwijanie się w dobru, rozwijanie się w poświęceniu. No, dla mnie to powiedzenie jest bardzo sensowne. Jeżeli zezwolimy, by duch tego świata rządził nami, to nie będziemy mieć czasu na jakąkolwiek z rzeczy duchowych i upadniemy. My jako mądre dzieci Boże, a nie głupie, powinniśmy zauważyć i ocenić większe znaczenie rzeczy niebiańskich jako prowadzących do życia wiecznego i być gotowi ofiarować nasze ziemskie sprawy, zwyczaje, ambicje na korzyść niebiańskich. W ten sposób możemy odkupić z powrotem ten czas, który poprzednio spędzaliśmy na ziemskie sprawy i to często niepotrzebne, nieprzydatne, a poświęcić go na korzyść własną naszych braci w służbie naszego Boga i Mistrza, których tak naprawdę przy akcie poświęcenia poświęciliśmy wszystko. Chrześcijanin nie potrzebuje wychodzić z domu, a napotkać na złodziei w formie różnych rzeczy. Tak jak mówiłem, media są w domu, wystarczy włączyć. One będą nam kradły czas. Oprócz mediów mogą być takimi złodziejami towarzyskie przyjęcia, zabawy, imprezy, próżne, nic nie wnoszące pogawędki, nadmiar snu, no, mogą być to również na przykład zwierzęta, którym poświęcamy zbyt wiele czasu, różne hobby, może to być również rodzina, którym poświęcamy, którą przedkładamy na przykład nad Boga. Czas dla rodziny jest dla nas ważniejszy niż ten czas dla Boga. Na przykład pewien artykuł opisujący niebezpieczeństwa czyhający w jednym z tych złodziei, jakim jest telewizja. Macie złodzieja w domu. On ograbia was z wielu rzeczy. Kradnie wam pieniądze i czas. Pozbawia was zdrowia. Zabiera wam przyjaciół i pozbawia wszystkich dzieci moralności. Kradnie wam sen i dobrobyt. Niezadowolony z okradania was z tego wszystkiego, co może skraść, on również was znieważa. Wrzeszczy na was, ogłusza was, dokucza wam, degraduje was i denerwuje was. Bezczelnie wykorzystuje wasze słabości, grozi wam, schlebia wam, wabi was, śmieje się z was i zniewala wasz umysł. Nie będąc jeszcze z tego zadowolony, pozbawia was zdrowej lektury. Wstrzymuje was od zdrowej działalności w rodzinie. Stawia ojca przeciw synowi, matkę przeciw córce, męża przeciw żonie, sąsiada przeciw sąsiadowi. On łaskocze was czuły punkt i przyprowadza was do krzyku. On śpiewa i tańczy dla was. On wprowadza do waszego domu władców i żebraków. Śmieje się z przymusu i łże. Miesza prawdę z półprawdą i błędem. Stając się coraz bardziej żarłoczny, on kradnie waszą niezależność. Czyni z was wątłego człowieka, niezdolnego i całkowicie zależnego od niego. Tak, iż w momentach, gdy go nie ma, jesteście całkiem zgubieni. Błądzicie, nie macie żadnego celu i szukacie, co począć z wolnym czasem, lecz nie wiecie, co z nim zrobić. Wzdychacie za jego powrotem. Poruszacie niebo i niebem i ziemią, aby wszcząć ponownie jego działalność. Nie chcecie się pozbawić tych wszystkich rzeczy, jakie on czyni dla was. Jesteście jego niewolnikiem, uśpieni narkotykiem i bezsilni. Jesteście ofiarą tego chciwego grabieżcy, tego złodzieja, tego makiawelskiego potwora, którym jest telewizja zainstalowana w naszym domu. Ciekawe spojrzenie właśnie na to. Oprócz telewizji mogą być to również inne media, które obecnie są nawet bardziej popularne. Oczywiście wiele cennych informacji jest podawanych za pośrednictwem telewizji. Wiele informacji ma charakter wychowawczy i korzystny pod względem fizycznym, moralnym, umysłowym i religijnym. Ale dużo też jest upodlających pod tymi samymi względami. Podobnie jak inne media, dzisiejsza telewizja odbija obecny stan upadły rodzaju ludzkiego oraz biznesu, korporacji w ogólności, które tymi mediami jakby władają i przekazują to, co jest w ich interesie. Jest używana do zadowolenia upadłych pożądliwości. Także programy telewizyjne, inne filmy na portalach z filmami obfitują w przemoc, historię o morderstwach, okropne historie, trzymające w napięciu, tanie sensacje, filmy rozbudzające pociąg zmysłowy, nieprawną miłość, romanse, sceny pijaństwa, intrygi, brutalność, sadyzm i gangsteryzm. Różni ludzie, którzy krytykowali treści, na przykład pokazywane w programach telewizyjnych, byli wyszydzani, wystawiani na pośmiewisko jako ludzie o ciasnych poglądach, jako dziwacy, ponieważ stanowią mniejszość, więc nie udzielano im posłuchu. Telewizor potrafi zabić rozmowę, stłumić wyobraźnię, zniszczyć umysłowy wysiłek, umysłowy rozwój, zniewolić, uformować pewne zwyczaje, charakter według wzorów i ideałów, jakie przedstawia. Także jeżeli nie będziemy tego rozważnie używać, to stanie się taka telewizja złodziejem w naszym domu. Również negatywny wpływ może mieć telewizja na dzieci. Chociaż sam wiem, że jest dobrym jakby sposobem, tutaj jest stróżem dzieci, takim automatycznym, że wystarczy posadzić dziecko przed telewizorem czy przed komórką i ono tam pewien czas już ma zajęty. To trzeba bardzo z tym uważać, bardzo stosować umiar w tym, bo może to zastąpić ruch dla dzieci, świeże powietrze, światło słoneczne, nie mówiąc już o wychowaniu, dyscyplinie i nauce. Często dzieci siedzą w różnych godzinami, jeżeli ktoś nie używa tego z umiarem, w różnych skulonych, pochylonych pozycjach deformujących ciało. Nie mówiąc już o treściach, które tam jest przekazywane, bo są oczywiście dla dzieci bardzo takie treści dobre też. Ale to trzeba kontrolować, jakie treści tam są przekazywane. Zdrowie naszego ciała zależy w dużej mierze od tego, co jemy. Podobnie zdrowie naszego umysłu. Zależy od tego, co do niego wchodzi. Albowiem, tak jak werset mówi, jak on myśli w sercu swoim, taki też jest. Są również na małoletnich, na przykład takich starszych już, popełniających wiele wykroczeń, zbrodni, często też mają wpływ gry komputerowe, jakieś brutalne, czy nawet programy telewizyjne, brutalne, które obfitują, że jakby dzisiaj telewizja obfituje w te brutalne treści, przemoc. I ona w bardzo taki sugestywny sposób przez słuch i wzrok jest przekazywana, tak samo gry komputerowe. Także to w dużym stopniu nawet takie badania były, że się przyczynia do przestępczości wśród ludzi, wśród szczególnie małoletnich, młodzieży. Przypowieści 22:6. Przypowieści Salomonowe 22:6. Pouczaj dziecko w drodze, którą ma iść, a gdy się zestarzeje, nie odstąpi od niej. Jakie dziecko otrzyma pouczenia w młodości, nawyki, a szczególnie przykład, jaki dajemy swoim życiem, to wtedy ono będzie tak postępować w dorosłym życiu. To, co takie treści nabierze za młodu. Więc co jako chrześcijanie powinniśmy czynić? Izajasz 52:11. Izajasz 52:11. Odstąpcie, odstąpcie, wyjdźcie stamtąd, nieczystego się nie dotykajcie, wyjdźcie spośród niego, oczyśćcie się wy, którzy nosicie naczynia Pana. Musimy się oczyścić, nie dotykać się przemocy, brutalizmu, gangsterstwa, tych rzeczy, ideałów, które są piękne, które podał nasz Pan Jezus. Pierwszy Jana 2:15-17. Pierwszy Jana, list Jana 2:15-17. Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie pochodzi od Ojca, ale od świata. A świat przemija wraz ze swoją pożądliwością, ale kto wypełnia wolę Boga, trwa na wieki. Tu jest podane takie trzy aspekty ataku na nas. Pożądliwość ciała, czyli wszystkie upodobania cielesne, namiętności, które nami kierują. Na przykład do płci przeciwnej, jeżeli są używane według prawa Bożego, zgodnie z prawem Bożym, to one nie muszą być grzeszne. A jeżeli nie są pod kontrolą, to mogą stać się bardzo grzeszne i rozwijać się niewłaściwie. Tak jak to w dzisiejszym świecie widzimy. Drugi punkt, pożądliwość oczu. Wszystkie ambicje, jakie dostrzegamy naszymi oczami, czy też oczami wyrozumienia, które mogą być dobre i zadowalać cielesny umysł i starą, nieodrodzoną naturę. Taka pożądliwość oczu pobudza do dogodzania sobie w każdym pragnieniu bez względu na prawa i przywileje drugich. Ona pragnie bogactw, sławy, władzy, majątku, społecznego wyróżnienia, aby osiągnąć te cele, zaprzęga wszelką energię umysłu i ciała. W cielesnym człowieku, ale wszelka energia umysłu i ciała powinna być zaprzęgnięta do rozwijania się, jako chrześcijanin, do rozwijania życia wiecznego. Trzeci punkt, pycha żywota, to samolubstwo. Bóg się brzydzi samolubnymi, pysznymi jednostkami. Dlatego ta pycha żywota powinna być tępiona. Chrześcijanin powinien jako naśladowca Chrystusa myśleć o tym, co jest w górze, a nie tym, co jest na ziemi. I tak jak już mówiłem, strzec się tych bałwanów, czy na przykład internet postawić na miejscu Bożym, czy telewizor jako swego bożka, bałwana i czcić go. Nie może też miłować męża, żony, rodziców, dzieci, brata lub siostry więcej niż Boga. Rzymian 13:14. Ale obraćcie się w Pana Jezusa Chrystusa, a nie troszczcie się o ciało, by zaspokajać pożądliwości. Jak już mówiłem, kolejny werset, żeby nie troszczyć się właśnie o te cielesne pożądliwości. Chociaż prawdziwy chrześcijanin powinien unikać tego, co upadla, a nawet tego, co samo w sobie jest nieszkodliwe, jeżeli dąży mu to do odbierania czasu i uwagi, które powinny być gdzie indziej skierowane. Ale nie powinien stać się radykalnym i nierozsądnym. Prawdziwy chrześcijanin, prawdziwa chrześcijańskość nie wytwarza fanatyzmu. Ona unika krańcowości w myśli, w słowie i czynie. Wybiera umiarkowane postępowanie. Jest prawdziwa wobec Boga i sprawiedliwa w stosunku do człowieka. Dzisiaj obecny świat ma tendencję do skrajności, do radykalizowania się, ale nie jest to usposobienie boskie. Bóg cechuje się umiarem i również jako my, Jego uczniowie, powinniśmy mieć umiar, nie być fanatykami, radykałami. Zachowuje miłość poświęcenia w zgodzie z poszanowaniem praw innych i jest uprzejma wobec wszystkich. Oczywiście rozrywka może być potrzebna dla każdego jako taka klapa bezpieczeństwa do usunięcia nadmiernego napięcia nerwowego lub ciężaru jakiegoś srogiego doświadczenia. Niekiedy jest potrzebne umysłowe wytchnienie, w psychologii zwane medytacją, oczyszczenie umysłu z ciągłego myślenia i analizowania. Dla każdego człowieka takie działanie może mieć inna czynność, takie medytacyjne, na przykład dla niektórych może być to łowienie ryb. Jest to medytacją, oczyszczenie umysłu. Także to również jest potrzebne. Wszystko z umiarem, jakieś treści medialne, jakaś muzyka, wypoczynek, jazda samochodem, wycieczka może być bardzo korzystne. Ale tak jak już mówiłem, nie powinno być to głównym celem i nie może być to posunięte do krańcowości. Nie może stać się to przeszkodą w naszej wierności Panu. Także życzę wszystkim braterstwa, aby się taką przeszkodą te rzeczy nie stały, aby główny cel postawiony przed nami to był służba Bogu i Chrystusowi. Dziękuję za uwagę, życzę błogosławieństw Bożych z tego rozważania.